Witajcie bracia i siostry. Cieszę się, że dzisiaj znowu możemy spotkać się na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego. Zanim przejdę do tego, chciałbym przekazać pozdrowienia, które mam dla Was w Zanadrzu. Ostatnio byłem w zborach w Opolu i w Obrzychu i z tych zborów baptystycznych dla Was też serdeczne pozdrowienia przekazuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. Mam takie plany oczywiście. Dziękować Bogu, że już teraz ten okres izolacji się powoli jakby kończy, chociaż nigdy nie wiadomo, co przed nami, ale podobno wiele zależy od wyniku wyborów za 2 tygodnie, ale to nie jest żadna tutaj agitacja polityczna, po prostu zachęcam oczywiście do tego, żeby iść na wybory. Niech każdy decyduje według swojego sumienia. Chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli na fragment Pisma Świętego, tak może w kontekście jeszcze minionych wydarzeń, świąt. Obchodziliśmy nie tak dawno święto zesłania Ducha Świętego, czasami nazywane święto Pięćdziesiątnicy, a nawet niektórzy nazywają to święto Zielonych Świąt. Mi się to akurat nazwa, te zielone święta, nie podoba, ale oczywiście o wiele bardziej wolę święto Pięćdziesiątnicy albo po prostu zesłania Ducha Świętego. Chciałbym, abyśmy dzisiaj przyjrzeli się pewnemu epizodowi, który miał miejsce, opisany jest w Dziejach Apostolskich. I dzisiejsze kazanie zatytułowałem Pomost Braterstwa ponad barierami uprzedzeń. Z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, czytam od 10 wersetu do 22. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, od 10 wiersza. W Damaszku mieszkał pewien uczeń. Miał na imię Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu: Ananiaszu, jestem, Panie, odpowiedział. Wstań, polecił mu Pan. Idź na ulicę prostą i w domu Judy odszukaj człowieka o imieniu Saul. Pochodzi on z Tarsu. Właśnie się modli. W widzeniu zobaczył człowieka o imieniu Ananiasz, który wszedł, włożył na niego ręce, a on w ten sposób odzyskał wzrok. Ananiasz na to: Panie, od wielu ludzi słyszałem o tym człowieku. W Jerozolimie wyrządził on Twoim świętym wiele złego. Tutaj też ma pełnomocnictwo od arcykapłanów, aby pojmać wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia. Pan jednak powiedział do niego: idź, gdyż ten człowiek jest w moim wybranym naczyniem. On zaniesie moje imię przed pogan, królów i synów Izraela. Ja sam pokażę mu, ile będzie musiał wycierpieć dla mojego imienia. I Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, włożył na Saula ręce i oznajmił: Saulu, bracie, przysyła mnie Pan Jezus, ten, który ci się ukazał w czasie drogi. Przychodzę, abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Na te słowa Saulowi natychmiast opadły z oczu jakby łuski, odzyskał wzrok, wstał i został ochrzczony. A po zjedzeniu posiłku powrócił do sił. Po paru dniach przebywania z uczniami w Damaszku Saul zaczął głosić Jezusa w synagogach, utrzymywał, że to On jest Synem Boga. Wszyscy, którzy go słuchali, byli zdziwieni. Czy to nie ten człowiek, pytali, występował w Jerozolimie przeciwko ludziom wzywającym tego imienia? I czy nie przyszedł po to, aby również tutaj schwytać im podobnych i odprowadzić do arcykapłanów? Saul tymczasem występował coraz śmielej. Wprawiał w zakłopotanie Żydów mieszkających w Damaszku, bo dowodził, że Jezus jest Chrystusem. Do tego miejsca Słowo Boże. Głównym bohaterem tego 9 rozdziału Dziejów Apostolskich jest oczywiście Saul z Tarsu. Czytamy tutaj o jego niezwykłym, dramatycznym i dogłębnym nawróceniu. Wiemy, że Saul pochodził z rodziny żydowskiej z długimi, dobrymi tradycjami. Potrafił wywieźć swój rodowód z pokolenia Beniamina, tego pokolenia, które było szczególnie hołubione w Izraelu. I otrzymał też staranne wykształcenie u nóg najlepszego nauczyciela ówczesnego w Jerozolimie, który prowadził szkołę, była to szkoła Gamaliela. Należał także do stronnictwa faryzeuszy, a więc był człowiekiem wierzącym. Faryzeuszy, którzy szczycili się zasadami konserwatyzmu religijnego. Właśnie ci faryzeusze uważali się za obrońców prawowierności żydowskiej. Niektórzy wręcz posuwali się do fanatyzmu. I być może jednym z takich fanatyków był apostoł Paweł przed swoim nawróceniem. Dowiadujemy się z tego fragmentu, że on prześladował chrześcijan w Jerozolimie i kiedy niektórzy z nich zaczęli oddalać się, szukać schronienia w innych miejscach, dowiedział się, że są także niektórzy chrześcijanie w Damaszku. To było dystans około 200 kilometrów od Jerozolimy do Damaszku. I wtedy sam, z własnej inicjatywy, wyprosił u arcykapłanów pozwolenie, aby iść tam i tam również gnębić chrześcijan. Myślę, że w czasie drogi miał wiele czasu na przemyślenia, ale prawdopodobnie nie przypuszczał, co mogło się wydarzyć. Od tego momentu, kiedy był na tej drodze do Damaszku, jego życie zmieniło się o 180 stopni. Ten, który zawzięcie prześladował chrześcijan, zwalczał ich wszelkimi sposobami, stał się gorliwym naśladowcą Chrystusa. Ale dzisiaj chciałbym, abyśmy przyjrzeli się innej osobie, o której też czytamy w tym rozdziale. Tą osobą jest Ananiasz. Biblia mówi, Dzieje Apostolskie wymieniają trzy razy to imię Ananiasz, ale akurat w tym to są trzy różne osoby. Pierwszym Ananiaszem, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich, jest ten mąż Safiry, który padł martwy, ponieważ próbował okłamać Ducha Świętego i to mu się nie udało. Przypłacił to życiem. Drugi Ananiasz, o którym czytamy, to był kapłan. 23 rozdział. Ten kapłan, który kazał uderzyć Pawła w twarz, przesłuchując go, i Paweł odwinął mu się, że tak powiem, ponieważ powiedział: ty, ściano pobielana, masz tutaj za zadanie, aby według prawa przesłuchiwać mnie i postępować, a sam postępujesz wbrew prawu. Natomiast tym Ananiaszem, o którym tutaj my czytamy, jest jeszcze inny Ananiasz, o którym jest napisane bardzo skrótowo, że był to prosty człowiek, uczeń drogi pańskiej, tak jak jest on określony. I tenże właśnie Ananiasz odegrał niezwykłą rolę w stosunku do przyszłego apostoła narodów, apostoła Pawła, ponieważ Bóg dał mu widzenie i w tym widzeniu miał on rozkaz, miał polecenie, aby iść do domu Judy na ulicy Prostej i tam spotkać się z Saulem z Tarsu. Myślę, że dla Ananiasza nie było to łatwe zadanie, ponieważ Saul z Tarsu wzbudzał grozę wśród wierzących. Miał bardzo złą opinię, był uważany za prześladowcę, za kogoś, kogo należy unikać. A oto tutaj jakby Bóg posyła Ananiasza, że ma się spotkać z tym strasznym człowiekiem, z tym łowcą głów, na którego dźwięk imienia ciarki mogły przechodzić po plecach. I mamy zapisany w naszym tekście fragment jego rozmowy z Bogiem. I była to trudna rozmowa, ale jest ona szczerą rozmową. Z wypowiedzi Ananiasza wierszach 13 i 14 przebija niepokój, obawa, nawet niechęć do tego zadania, które, do wykonania tego zadania, które otrzymał. Bóg jednak wyraźnie do niego przemawia i potwierdza swoje polecenie. Drodzy, nieraz wierzący otrzymują zadanie trudne, do których się nie palimy i które, kiedy zastanawiamy się, myślimy, dyskutujemy z Bogiem, to jednak Bóg potwierdza, że mamy to wykonać. Przypominam sobie z mojego doświadczenia, kiedy jeszcze byłem młodszym człowiekiem, można by powiedzieć, że pewien inny człowiek, wierzący ze zboru, zrobił mi krzywdę. I to było ewidentne, że to była jego wina. I ja po prostu czekałem na to, aż ten człowiek przyjdzie i się przede mną jakoś ukorzy, przyzna się, przeprosi. Czekałem, ale się nie mogłem doczekać. I zauważyłem w międzyczasie, że ta krzywda, którą nosiłem, ta uraza, którą nosiłem w sercu, zaczęła mi po prostu doskwierać, zaczęła mnie gnieść. I wręcz nawet może tak musiałem odczuwać pewien nie tylko dyskomfort, ale nawet i cierpiało moje życie duchowe. I wtedy zacząłem się modlić. I Pan Bóg wyraźnie wskazał mi, że ja mam być inicjatorem, że to ja mam pójść do Niego, żeby porozmawiać z Nim. To nie było łatwe. Bardzo ciężko było mi to zrobić. Ale pewnego dnia zdobyłem się właśnie w końcu na odwagę. Poszedłem, porozmawiałem z Nim. I oczywiście wyjaśniliśmy, co trzeba. Rozmowa przebiegła bardzo dobrze. On uznał, że rzeczywiście zrobił niewłaściwie, postąpił niewłaściwie i przeprosił mnie. I pojednaliśmy się i ja poczułem, że ciężar z serca się stoczył. Poczułem się uwolniony. Ale nie było to łatwe. Walczyłem z tym przez kilka dobrych tygodni. Myślę, że podobnie mógł się czuć Ananiasz, który miał to trudne zadanie do wykonania. W dialogu Ananiasza z Bogiem widzimy dwie różne perspektywy, ludzką i boską. Ananiasz skarży się przed Bogiem i mówi do Boga: Saul wyrządził wielką krzywdę wierzącym. A Bóg mówi o Saulu co innego. Bóg mówi: on jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan, królów i synów Izraela. I znowu Ananiasz: Saul zadaje cierpienie wyznającym imię Pana, a Bóg mówi o nim: on sam musi wiele wycierpieć dla imienia mego. Ananiasz słyszał, co się wydarzyło na drodze do Damaszku, ale nie znał wielu szczegółów. Widział w Saulu prześladowcę. Bóg jednak widział przyszłość Saula. Drodzy, każdy święty ma swoją przeszłość, czasami bardzo niechlubną, którą chciałby ukryć i o której nie chciałby nawet wspominać. Ale każdy grzesznik ma swoją przyszłość, wspaniałą, piękną, której może jeszcze nie zna i którą Bóg może mu objawić. Każdy święty ma swoją przeszłość, a każdy grzesznik ma swoją przyszłość. I właśnie Bóg, patrząc na Saula, widział jego przyszłość. Bóg wiedział o tym, co się wydarzyło na drodze do Damaszku i próbował Ananiasza przekonać, aby wykonał on to polecenie. Bo Saul potrzebował pomocy. potrzebował wsparcia, potrzebował modlitwy, potrzebował zachęty i do tego zadania Bóg wyznaczył Ananiasza. Ananiasz jednak był mocno uprzedzony do Saula, a w jego sercu była bariera nieufności, którą jednak Duch Święty przełamuje. Przypominam sobie pewnego człowieka, który jego żona się nawróciła, zaczęła przychodzić na grupę, którą ja prowadziłem i to się nie spodobało temu mężowi. On po pewnym czasie zaczął sam przychodzić na tą grupę, ale jego intencja nie była taka, żeby tam się budować, ale żeby po prostu zrujnować, żeby zniszczyć wszystko. I za każdym razem, kiedy był jakiś temat, to on oczywiście wsadzał szpilę. On był tym, który próbował w jakiś sposób negować wszystko, kwestionować. Oczywiście grupa się zaczęła za niego modlić. I trwało to, on nie przychodził na każde spotkanie. Myśmy się spotykali co tydzień, a on przychodził może raz na miesiąc. Ale kiedy przyszedł, to już była burza. No więc i ta żona próbowała go uspokajać, a on tam nie zwracał na nikogo uwagi. I tak po dłuższym czasie modlitwy, może trwało to kilka miesięcy, może nawet rok, czy dłużej niż rok, ten człowiek, on miał na imię Rysiek, przyszedł do mnie i mówi tak: chciałbym z tobą porozmawiać o tym, co się wydarzyło w moim życiu. Ja miałem na uwadze te wszystkie burze, które przechodziliśmy razem. Byłem dosyć nieufny wobec niego. Ale mówię: dobrze, porozmawiajmy. I on mówi: nawróciłem się. O, coś nowego. A co to znaczy? Jak ty się nawróciłeś? Opowiedz mi. No i on zaczął opowiadać, że był gdzieś w podróży, spotkał ludzi wierzących, którzy o niego się pomodlili, i mówi, że doświadczył takiej przemiany w sercu, że zobaczył, że to wszystko, co do tej pory robił, było złe i że trzeba to zmienić. I chciałby, żeby teraz po prostu przyjąć go i żeby udzielić mu chrztu i żeby on mógł prowadzić inne życie, żeby go wspierać. I rzeczywiście tak się stało. I ten człowiek, on już nie żyje, ale on był przez wiele lat użyteczny w Królestwie Bożym, w Kościele Jezusa Chrystusa. Jego nawrócenie było, można by powiedzieć, takie podobne, dramatyczne jak Saula. I to moje spotkanie z Ryśkiem było również podobne do tego spotkania Ananiasza z Saulem. Drodzy, można śmiało powiedzieć, że Ananiasz jest jednym z wyjątkowych bohaterów wiary, chociaż jest prostym, zwykłym uczniem Jezusa. Ale na czym polega to szczególne bohaterstwo? Po prostu polega to na tym, że on okazał postawę zaufania i pozwolił Bogu działać. Pomimo swoich niepewności, nieufności, obaw i strachów, on postawił posłuszeństwo ponad swoimi uczuciami. Idzie do domu Judy, aby spotkać się z kimś, do kogo jest uprzedzony. I tam doświadcza działania Ducha Świętego. Bo Duch Święty przełamuje w końcu tą barierę między Ananiaszem i Saulem. Chociaż przedtem Ananiasz traktował Saula jak wroga, teraz przychodzi i nazywa go bratem. Przedtem obawiał się go, a teraz mu błogosławi, modli się za niego. Przedtem nie chciał mieć z nim nic wspólnego, a teraz poświęca mu swój czas. Przedtem omijałby go szerokim łukiem, a teraz przebywa z nim. Taką zmianę może sprawić tylko Duch Święty w sercu człowieka. Przypominam sobie taki film, kiedyś oglądałem, pod tytułem Prosta historia. Film dosyć zabawny, ale z pięknym przesłaniem. Jest to film o starszym człowieku, który przypomniał sobie, że nie rozmawiał ze swoim bratem przez wiele lat, a brat jest na łożu śmierci. I chciałby pojednać się z tym swoim bratem, ale nie może jechać autobusem, nie ma prawa jazdy, więc nie może jechać samochodem, więc wsiada na kosiarkę, bo ma kosiarkę taką samobieżną i na tej kosiarce jedzie kilkaset kilometrów, żeby spotkać się ze swoim bratem, z którym nie widział się kilkanaście lat. Po drodze przeżywa różne perypetie, ciekawe wydarzenia, spotyka różnych ludzi, ale samo spotkanie z tym bratem jest niezwykłe. Kiedy przyjechał, w końcu tam woła go po imieniu i ten brat otworzył, tak uchylił drzwi, zobaczył, że to ten znienawidzony, od którego wiele lat już nie cierpi, zamknął drzwi. Nie chciał z nim rozmawiać. Ale ten, który przyjechał, aby pojednać się, nadal woła. I w końcu jeszcze raz otworzył drzwi, ale tym razem zobaczył tą kosiarkę. I mówi, to ty do mnie całą drogę na tej kosiarce przyjechałeś? I wtedy ci bracia się pojednali. Drodzy, właśnie czasami trzeba pokonać długą drogę, żeby mogło zaistnieć, żeby przejść po tym pomoście braterstwa, ponad barierami uprzedzeń. Dzieło Ducha Świętego możemy zobaczyć zarówno w Ananiaszu, w którym Duch Święty buduje ten pomost braterstwa, jak również i w Saulu, bo z jego oczu opadły łuski, przejrzał, został napełniony Duchem Świętym, a kiedy wstał z kolan, zaczął zwiastować Ewangelię w Damaszku. Zaczął odkrywać tą wspaniałą przyszłość, którą Bóg dla niego zgotował. Bo każdy święty ma swoją przeszłość, często niechlubną, ale każdy grzesznik ma swoją piękną, wspaniałą przyszłość, którą może odkryć na drodze z Bogiem. Na przykładzie Ananiasza z Saulem, tego spotkania, widzimy wyraźnie, jak działa Duch Święty. On uwalnia ludzi od uprzedzeń i sprawia, że bariery oddzielające ich od siebie mogą zostać pokonane. Mogą być to różne bariery, ale najczęściej spotykaną barierą jest powierzchowna opinia, którą mamy o innych ludziach. Osądzamy ich na podstawie tego, co zasłyszeliśmy, tego, co nam się często wydaje. Duch Święty udziela wierzącemu mocy, aby mógł wykonać Bożą wolę. To zadanie, które nie jest łatwe, które wymaga odwagi, które wymaga posłuszeństwa. Duch Święty to sprawia. Duch Święty także motywuje i popycha wierzących do świadectwa, tak jak uzdolnił Ananiasza, i tak jak potem uzdolnił Saula do tego, że mógł dzielić się Ewangelią. Duch Święty także prowadzi wierzących do tego stopnia, że wkłada w ich usta słowa, które mają być wypowiedziane w danym momencie. Mamy tą wspaniałą obietnicę, którą Pan Jezus zostawił wierzącym. Duch Święty także sprawia duchowe przebudzenie i ożywienie w życiu wierzących. Cała Księga Dziejów Apostolskich jest historią przebudzenia. Jest przepełniona opisami wspaniałych rzeczy, które Bóg czynił między ludźmi. Ale dzieje apostolskie się nie zakończyły. Można powiedzieć, że my dziś piszemy 29 rozdział dziejów apostolskich. I możemy doświadczać również działania Ducha Świętego wśród nas. Chociaż czasami może przeżywamy okresy zastoju. Kiedyś widziałem intrygujący obraz namalowany przez chrześcijańskiego malarza. Przedstawiał on podróżnego w pięknym, dużym powozie. Pasażer wyglądał na zamyślonego i zatroskanego. Pewnie zależało mu na tym, aby dotrzeć do miejsca przeznaczenia, ale na jego twarzy był grymas bezsilności. Na obrazie przed tym pięknym powozem umieszczona była szachownica, a na szachownicy jedyna figura konik szachowy. Drodzy, konik szachowy może co nieco na szachownicy, ale nie może nic, jeżeli chodzi o ciągnięcie powozu. Obraz ten wydał mi się niezwykle symboliczny. I widzę tutaj analogię do życia chrześcijańskiego, bo każdy z nas w pewnym okresie swego życia może być podobnie jak ten podróżny. Mogą zdarzać się jakieś przestoje spowodowane bezsilnością, problemami, konfliktami, może czasami jakimiś nierozwiązanymi sytuacjami, gdzie doświadczamy zastoju. Ale pamiętajmy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi i że Duch Święty jest w stanie ruszyć zarówno mój, jak i twój ciężki powóz z jego miejsca postoju. Ja wielokrotnie tego doświadczyłem. Ananiasz również w pewnym momencie nie miał dość siły w sobie, aby pójść na spotkanie z osobą, do której był uprzedzony, dopóki Duch Święty nie popchnął go w tym kierunku, przełamując tą barierę i budując pomost braterstwa. Drodzy, jakie bariery mają być przełamane jeszcze w moim i twoim życiu? Jakie powołanie może nas spotkać? Podobnie jak było to w przypadku Ananiasza. Czy chcemy poddawać się Duchowi Świętemu, aby doświadczać napełnienie Jego mocą i prowadzenia? Zachęcam, aby modlić się o to, a będziemy tego doświadczać. Amen.